Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Przed chwilą Krzysztof Bosak, nowy wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji, powiedział w Radiu Wnet, że PiS zmienia retorykę, przestawia wajchę, chce być jak Konfederacja, chce przejść na pozycje bardziej antyunijne. Zgadza się pan z takim twierdzeniem, czy też nie?
Ja niestety nie słyszałem tej wypowiedzi, tutaj nie miałem odsłuchu na to dokładnie, co Krzysztof Bosak, co marszałek Bosak mówił. Zacznę od tego, że chcę pogratulować marszałkowi Bosakowi i pani poseł Karinie Bosak powiększenia rodziny, bo zdaje się, że 2 dni temu to nastąpiło. Tutaj na pewno mam nadzieję, że wszyscy zdrowi i że jak najlepiej się będzie Dzidziuś chował. Najlepsze życzenia. A co do kwestii politycznych, to zobaczymy. Ja szczerze mówiąc mam wrażenie, że niestety Konfederacja czasami zamiast skupić się na sprawach merytorycznych, skupia się na atakowaniu PiS-u i chcą koniecznie pokazać, że oni są jedyną prawdziwą prawicą, podczas gdy w rzeczywistości niestety różnie z tym bywa. Widzimy, że w Konfederacji też są różne nurty, też jest taki niestety bardzo silny nurt liberalny, który absolutnie nie ma nic przeciwko współpracy z Platformą. Jeżeli mamy do czynienia na przykład dzisiaj z bardzo niebezpiecznym mechanizmem, jaki już nie jest tylko teorią, tylko jak najbardziej praktyką. W tym tygodniu będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim nad zmianami traktatów. My przed tym ostrzegamy od dawna, a ze strony niektórych polityków Konfederacji słyszymy nie krytykę tych pomysłów zmian traktatów, które mogą pozbawić Polskę suwerenności, tylko krytykę Prawa i Sprawiedliwości. Więc to jest to, czego oczekuje Platforma dzisiaj, że krytyka zmian traktatów będzie z tej, no, dzisiaj formalnie nie wiem, czy prawej, czy właśnie tej hardkorowo liberalnej strony, że będą tego rodzaju ataki. Ja mam nadzieję, że politycy Konfederacji, ci ideowi politycy Konfederacji, którzy rzeczywiście wierzą w to, co mówią i chcą, żeby te zmiany bardzo niekorzystne nie weszły w życie, że przyłączą się do nas w tej sprawie, bo to jest niezwykle ważne, żebyśmy bardzo głośno o tym mówili, żebyśmy bardzo głośno postawili temu sprzeciw.
Ale to jest zawsze pytanie, które stawiamy politykom Prawa i Sprawiedliwości, bo mówimy i mówili zawsze bardzo głośno. Natomiast sprawy szły swoim własnym rytmem. Popatrzmy na Fit 55, popatrzmy na KPO, popatrzmy na te podatki europejskie, które są w tej chwili wprowadzane, czy przez Parlament, czy przez Komisję Europejską. To wszystko się dzieje i teraz czy my poza słowami mamy jakiś wpływ na centralizację Europy? W którym momencie będziemy mieli ten wpływ?
To ja jeszcze dopowiem, bo o tym mówił Krzysztof Bosak, że oczywiście teraz PiS mówi jest przeciwko, no ale pańska partia będzie miała problem. Pewnie problem z decyzją na temat Fit for 55 była zgoda kierunkowa i decyzją o warunkowości środków.
To wszystko jest na was ciąży. To jest kłamstwo, które Konfederacja rozpowszechnia. Nie było żadnej zgody kierunkowej. My na szczycie unijnym, zresztą bardzo jasno to w tych konkluzjach pamiętnych jest zapisane, że o ile sama Unia Europejska będzie jako całość taki cel wprowadzała, o tyle jedno państwo, i tu chodziło dokładnie o Polskę, jedno państwo nie jest do tego gotowe. To zostało przez Polskę bardzo mocno podkreślone. Natomiast proces decyzyjny w Unii Europejskiej w tej chwili jest taki, że w dużej części decyzji mamy niestety do czynienia z większością kwalifikowaną, gdzie nie ma prawa weta. Natomiast tam, gdzie jest prawo weta, my to blokujemy. I jak mówimy na przykład o podatkach europejskich, my się zgadzaliśmy na wprowadzanie tylko tych podatków, które były dla Polski korzystne. W reformie traktatów ma być taki zapis, że absolutnie nie będzie Polska, ani jakiekolwiek inne państwo członkowskie nie miałoby prawa zablokowania takich propozycji.
W tym studio pan poseł Jacek Saryusz-Wolski często mówił, że polityka była zbyt miękka, że on proponował bardziej asertywną politykę europejską. Nie tylko on, także szereg innych europosłów. Ryszard Czarnecki, profesor Legutko, o tym powiedziałem, profesor Krasnodębski i tak dalej.
Ja wolę rozmawiać o konkretach, a nie o hasłach, bo hasło bardziej asertywna polityka można zastosować w zasadzie do różnego rodzaju działań.
Weto przy KPO, które powiązywało środki z praworządnością, co właśnie
weto przy KPO
rząd PiS-u doświadczał.
Weto przy KPO oznaczałoby, że te środki i tak do Polski by nie popłynęły, zamknęły, a pozostałe państwa umówiłyby się na to w mniejszym gronie. 25 państw było już dogadanych na to, żeby się na to umówić. Więc to, że dzisiaj, zresztą te środki wcale nie jest tak, że one do Polski nie trafią. To jest proces niestety zablokowany z powodów politycznych. Myślę, że nie ma co do tego nikt dzisiaj żadnych wątpliwości, że niezwłocznie po wygranych wyborach Unia Europejska nagle się okazało, że może te środki odblokować, bo już teraz wierzy w to, że w Polsce nastanie praworządność, tak jak oni ją rozumieją. Więc to jest, oczywiście używa się różnych pretekstów, natomiast powody były od samego początku wyłącznie polityczne. Polska podjęła dobrą decyzję, bo alternatywa była taka, że mogliśmy oczywiście z tych środków zrezygnować, więc ich i tak by nie było. Natomiast zostalibyśmy wtedy wyłączeni w ramach tej tak zwanej wzmocnionej współpracy. 25 państw porozumiałoby się i my byśmy rzeczywiście wtedy nie mieli już nic do powiedzenia w tej sprawie.
Ale to jest tak, jeśli dobrze rozumiem, że po raz pierwszy jest coś takiego jak wspólny kredyt europejski. W związku z powyższym pojawia się nowy system ściągania podatków, nowy system zarządzania pieniędzmi. To jest to coś nowego. To KPO było pretekstem do tego, żeby Komisja Europejska miała więcej władzy i żeby miała więcej pieniędzy i możliwości. Na przykład takich możliwości, z jakich korzysta. Na przykład nie danie Polsce pieniędzy pod pretekstem tego, że w Polsce jest łamana praworządność. To był pretekst, prawda?
To był pretekst polityczny i Komisja Europejska działa w tej chwili w oparciu o swoistą reinterpretację prawną traktatów. Natomiast jest to niezgodne z prawem unijnym. My podnosimy to i walczymy. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niestety bardzo mocno powiązany z tymi ciałami politycznymi. Realnego podziału władzy w Unii Europejskiej pomiędzy władzę polityczną a władzę sądowniczą tak naprawdę dzisiaj nie ma, bo sędziowie Trybunału Sprawiedliwości są powoływani z nadania politycznego, również mogą być powoływani na kolejną kadencję. Więc jak ktoś mówi, że u nas nie ma podziału władzy, czy jakimkolwiek innym państwie Unii Europejskiej, to przede wszystkim w samej Unii Europejskiej tego podziału władzy nie ma. Natomiast tego rodzaju argumenty, że my się mogliśmy na coś nie zgadzać i wtedy Komisja Europejska nie miałaby więcej władzy, są bałamutne, dlatego że Komisja Europejska miałaby taki sam zakres władzy, jaki ma w tej chwili, po prostu stosowałaby go do mniejszej liczby państw, a Polska byłaby z tego systemu wyłączona, więc tych pieniędzy i tak byśmy nie dostawali. Więc decyzja była słuszna w takim sensie, że stwarzała szansę na to, że te pieniądze uzyskamy, to, że one dzisiaj zaczynają dopiero, ta pierwsza decyzja co do tych 5 miliardów się pojawiła, też jest efekt naszej pracy i będziemy tą pracę kontynuowali. Będziemy się sprzeciwiać działaniom, które dążą do wprowadzania jakichkolwiek sankcji finansowych na Polskę. Także jeżeli byłoby to, gdyby jakikolwiek inny rząd sprawował władzę, bo sankcje finansowe na Polskę to jest coś, za czym nie powinien głosować żaden polski polityk.
A po co właściwie Unii jest centralizacja?
Dlatego, że część państw, które może nie tyle zaczynają być wyprzedzane, ale dostrzegają, że mogą zostać wyprzedzone gospodarczo, zwłaszcza te państwa, które były przyzwyczajone do tego, że one stanowią tą siłę napędową. Myślę to przede wszystkim o Niemczech, ale nie tylko. One zaczynają zauważać, że ta ich siła gospodarcza relatywnie nie jest już tak duża w stosunku do państw takich jak Polska, takich jak inne kraje, które do Unii wstąpiły niecałe 20 lat temu. I te państwa widzą, że wraz ze wzrostem znaczenia gospodarczego w obecnym systemie decyzyjnym rola tych państw, które tradycyjnie postrzegali jako tych ubogich krewnych, będzie rosła. Więc chcą zapobiec tej sytuacji, która miała miejsce do tej pory, gdzie oni mogli w zasadzie każdą decyzję przeforsować różnego rodzaju korzyściami finansowymi dla tych mniejszych, a teraz jakby ten mechanizm może osłabnąć. Jak ktoś staje się bogatszy, no to ten wpływ mechanizmem finansowym na niego jest słabszy. Dlatego mechanizm centralizacyjny, który ma spowodować, że mniejsze państwa nie będą miały absolutnie nic do powiedzenia.
Panie ministrze, temat Unii Europejskiej, centralizacji procesu europejskiego będzie na pewno tematem kluczowym w tej kadencji, może i najważniejszym, no ale przed nami mniej ważne tematy, potem takich dalekosiężnych. Najpierw formowanie rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Pan się znajdzie w tym rządzie, czy nie?
Nie mam na ten temat jakichkolwiek informacji, nie było żadnych rozmów ze mną na ten temat.
A jak pan patrzy na ten proces, jaka to będzie propozycja, na ile ona będzie inna od tego, który odchodzi?
Myślę, że to będzie też odpowiedź po pierwsze na wynik wyborów, który był z naszego punktu widzenia słabszy niż oczekiwaliśmy. Nawet jeśli zajęliśmy pierwsze miejsce, to nie daje nam ono samodzielnej większości, więc wnioski z tego trzeba wyciągnąć. Natomiast ja byłbym daleki od takiego stwierdzenia, że my ponieśliśmy jakąś sromotną klęskę, że to jest dowód na porażkę naszej polityki, która powinna powodować całkowite przedefiniowanie tego, jaki jest nasz program. Pewne korekty muszą zostać wprowadzone. Myślę, że te wnioski częściowo już zostały wyciągnięte, częściowo będą wyciągane i w kolejnych dniach i tygodniach, miesiącach, bo to jest praca też przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi, ale i samorządowymi, europejskimi, prezydenckimi. Zobaczymy.
A ta misja to nie jest kłopot polityczny dla pana premiera, no bo on przyjdzie do Sejmu, wygłosi ekspozę i prawie na pewno mogę się założyć o butelkę dobrego wina albo o dobrą zrzutkę na Patronite, mogę się z panem ministrem założyć, że przegra to głosowanie.
Ja się pan nie będę zakładał, bo ma pan słuszność, że szanse są większe, że to głosowanie przegramy, niż że je wygramy. Ja chętnie będę zawsze wspierał dobre dziennikarstwo. Radio Wnet bardzo cenię, zwłaszcza za waszą działalność informacyjną o sprawach międzynarodowych. To jest ewenement na polskim rynku medialnym, więc to akurat bardzo zachęcam każdego do słuchania. To tematyka, która jest istotna, a często nieobecna w polskich mediach.
Słusznie. A rząd co do rządu, przegra głosowaniem i odejdzie z twarzą z głosowaniem przegranego.
My nie jesteśmy w polityce po to, żeby unikać kłopotów, żeby unikać problemów, tylko po to, żeby problemy rozwiązywać. Stajemy odważni i stawiamy czoła tego rodzaju problemom, dlatego że jeżeli mamy choćby cień szansy, choćby ona była bardzo mała, to trzeba z niej skorzystać po prostu dlatego, że alternatywa jest dla Polski bardzo groźna. Jeżeli władzę przejmie rząd, który będzie zgadzał się choćby na to, o czym premier mówił w Sejmie na pierwszym posiedzeniu pierwszego dnia, że możemy zostać pozbawieni prawa do decydowania o tym, czy będziemy mogli na przykład kontynuować funkcjonowanie naszych elektrowni, albo czy możemy rozbudować naszą armię. A to są realne niebezpieczeństwa zapisane w konkretnych punktach, konkretnych elementach tego pakietu poprawek. No więc jeśli będzie w Polsce rząd, który się na to zgodzi, to jest to dla Polski bardzo groźne.
Panie ministrze, a jak będzie wyglądała kwestia rozliczeń? To bardzo głośno podbija szczególnie Platforma. Pan poza tym, że jest ministrem, to także jest prawnikiem, bo to jest pana wykształcenie, adwokatem. Jak pan patrzy na propozycję odwoływania trzech sędziów uchwałami Sejmu na przykład?
Ja jestem, szczerze mówiąc, bardzo ciekawy, jak to ostatecznie będzie wyglądało, bo byłem wczoraj w jednym z programów telewizyjnych z przedstawicielami trzech partii tworzących tą większość, która wybrała marszałka Sejmu na przykład. Tam był przedstawiciel Trzeciej Drogi, Lewicy i Platformy. I oni nawet w tym gronie niespecjalnie byli w stanie się zgodzić, czy uchwała to jest właściwy sposób, czy może będzie potrzebna ustawa, czy uchwała ma mieć skutki stwierdzające nieważność, czy unieważniające. To jest istotne akurat, bo oni na przykład mówią i zapisali to w tej swojej tak zwanej umowie koalicyjnej, że będą unieważniać jakieś wyroki Trybunału Konstytucyjnego. No więc jeżeli ktoś coś takiego pisze, to znaczy, że skoro chce coś unieważniać, to znaczy, że uważa, że w tej chwili to jest ważne. I to akurat jest dobra wiadomość, bo potwierdza, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, inne wyroki sądów są ważne, trzeba ich przestrzegać. No to jest elementarz prawniczy. Na pierwszym roku studiów prawniczych, na przedmiocie, który się nazywa wstęp do prawoznawstwa, studentom się tłumaczy, jaka jest różnica między unieważnianiem, a stwierdzaniem nieważności.
Ale czy prawo będzie stosowane?
Oni to potwierdzają
dzisiaj.
Jeżeli
profesor Chmaj, gwiazda liberalnej palestry warszawskiej, wykładowca z Uniwersytetu Warszawskiego, rzuca pomysł referendum nad skróceniem kadencji Andrzeja Dudy. Czyli wydaje się, tam prawa jest coraz mniej, chyba coraz więcej polityki.
Ale absolutnie, że tak jest. No to jest, pan Marek Chmaj jest od dawna związany z Platformą. Zdaje się, że nawet pisał dla nich odpłatnie opinie prawne, więc w ogóle mnie to nie dziwi, że on się wypowiada w taki sposób raczej polityczny.
Ale też kuriozalne, bo trochę się ośmiesza.
Trochę się ośmiesza. W teorii, jakbyśmy sobie tak troszkę w taką, tak ad absurdum to zredukowali, no w teorii można sobie wyobrazić, że w referendum można w zasadzie zrobić wszystko. Można w referendum zmienić konstytucję i napisać w niej, że dożywotnim władcą Polski jest Marek Chmaj z godnością monarszą. No, można sobie to wyobrazić teoretycznie, że naród polski większością 2/3 głosów coś takiego zaaprobuje. Natomiast realistycznie patrząc, oczywiście jest to niezgodne z konstytucją. Tego typu pomysły stanowią raczej przejaw takiego entuzjazmu na fali nadziei, że uda im się doprowadzić do przejęcia władzy w Polsce do samego końca, bo oni tak rozumieją demokrację, że tam jest totalna dominacja.
I w ciągu kilkunastu albo kilkudziesięciu dni. Co, jeśli Radosław Sikorski zostanie ministrem spraw zagranicznych, co go zdziwi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych najbardziej?
Myślę, że przede wszystkim może go zdziwić fakt, że nie będzie już mógł tak swobodnie przyjmować pieniędzy na przykład ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co robił wcześniej jako europarlamentarzysta, niespecjalnie wiadomo tak naprawdę za co te pieniądze przyjmował. Myślę, że to jest dość poważny problem. Abstrahuję w tej chwili od różnych jego działań, które były w interesie Rosji, które były już szczegółowo opisywane, ta przyjaźń ze Siergiejem Ławrowem, zapraszanie go jako gościa honorowego do MSZ-u na Radę Ambasadorów. To, ta hańba jest naprawdę wspominana do dzisiaj w MSZ. Natomiast myślę, że przede wszystkim ten aspekt dotyczący niejasnych środków finansowych, czy w zasadzie no, on wskazuje, że te środki otrzymywał za jakieś doradztwo, nie do końca wiadomo w jakim celu, no, to budzi poważne wątpliwości. Czy minister polskiego rządu, który ma na koncie tak duże wpływy z obcych państw po prostu, czy on będzie reprezentował interesy, no właśnie czyje? Polski, swojego głównego płatnika, sponsora? No to jest kwestia, która będzie budziła wątpliwości. Będą do niego o to liczne pytania.
A o jaką decyzję pan się minister najbardziej obawia? Taki czarny sen wiceministra spraw, wchodzi Jacek Sikorski i robi jakąś rzecz, która spędza panu sen z powieki.
Zasadniczym ryzykiem, jakie Polskę dzisiaj czeka, jest to, że władze mogą przejąć ludzie, którzy zrezygnują z prowadzenia samodzielnej, podmiotowej polityki zagranicznej. Widzieliśmy to w latach 2007-2015, gdzie celem samym w sobie było to, żeby się zgadzać z innymi. Oni to nazywali takim ładnym określeniem, żeby być w głównym nurcie. To znaczy, jeżeli jest główny nurt, który w Unii Europejskiej wyznaczają Niemcy i Francja przede wszystkim, Holandia, powiedzmy jeszcze kilka innych państw, to nieistotne, czy to jest dobre dla Polski. Ważne, żeby płynąć z tym prądem. I to widzieliśmy bardzo mocno, jeśli chodzi o Nord Stream, na przykład o współpracę z Rosją. Niemcy miały tą ideę fix budowy sojuszu z Rosją, że Rosja się zmieni od tego. To Wandel durch Handel, słynna teoria, że pod wpływem relacji gospodarczych Rosja przekształci się w cywilizowane, przewidywalne państwo. Oczywiście kompletna bzdura, ale Platforma w to wierzyła i dążyła do tego, dlatego, że chciały tego Niemcy. I za cenę tak naprawdę poświęcenia interesów Polski, oni zrezygnowali wtedy z budowy jakiegokolwiek realnego sojuszu państw naszego regionu przeciwko tym pomysłom. W zasadzie kompletnie się nie sprzeciwiali. Czasami się tam ktoś tak może troszkę negatywnie wypowiedział na ten temat, ale nie było żadnych realnych działań. I jest obawa, że jeżeli tacy ludzie będą mieć wpływ na sprawy Polski, to będziemy mieć do czynienia z powrotem do tej polityki. A więc zgadzanie się absolutnie na wszystko, czego będzie oczekiwał Berlin, Paryż, przede wszystkim Berlin, bo tam jest ten największe, najmocniejsze państwo z największym wpływem na Unię Europejską. I to nie jest żadne też, żebyśmy mieli jasność, to nie jest żadne szczucie na Niemców, bo to jest zrozumiałe i całkowicie naturalne, że Niemcy chcą realizować swoje interesy. Nikt nie ma do nich o to pretensji. To jest, każde państwo tak powinno robić. Natomiast obowiązkiem polskiego polityka jest realizacja interesów polskich, nie niemieckich czy interesów innego państwa.
Panie ministrze, to już na koniec, jaka będzie rola Mateusza Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości?
Myślę, że bardzo duża. Jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, będzie kierował... W tej chwili jest kandydatem na premiera, zobaczymy jaki będzie wynik tego głosowania. Natomiast w samej partii sądzę, że jego rola będzie bardzo, bardzo istotna. Myślę, że to jest jeden z najlepiej przygotowanych do rządzenia polityków w naszej formacji i szczerze mówiąc, jeśli ktoś dzisiaj chciałby atakować premiera Morawieckiego za to, że wynik wyborczy był nie taki wysoki. No wie pan, słyszymy w mediach różnego rodzaju tezy tego typu, że to właśnie z powodu premiera Morawieckiego. Gdyby nie rządy premiera Morawieckiego, trzeba pamiętać o tym, że gdyby nie premier Morawiecki, to prawdopodobnie nie mielibyśmy nawet drugiej kadencji. I to sądzę, że jest też sprawa, o której trzeba pamiętać. Szanse na to, że my będziemy rządy kontynuować, nawet jeśli dzisiaj z uwagi na to, jaka jest większość sejmowa, niektórzy mówią, że są zerowe, inni mówią, że są małe, to wcale nie znaczy, że nas już nie ma, jak to niektórzy chcą mówić. Jesteśmy, nigdzie się nie ruszamy i nie pozwolimy się stąd na pewno wypędzić.
Nie patrzę na Jaśminę Nowak, która siedzi za plecami pana ministra w studio i w jej imieniu zadam pytanie, jaka jest strategia Polski wobec konfliktu na Bliskim Wschodzie? Czy polska dyplomacja ma jakiś pomysł i chce mieć taki pomysł autonomiczny, jeśli chodzi o rozwiązanie konfliktu w Strefie Gazy i w ogóle palestyńsko-izraelskiego?
Wie pan, pomysłów na rozwiązanie tego konfliktu przedstawionych było bardzo dużo, natomiast ich skuteczność zależy przede wszystkim od woli samych zainteresowanych. Polska się konsekwentnie opowiada za rozwiązaniem dwupaństwowym, zgodnym z rezolucjami ONZ, zgodnym z prawem międzynarodowym. To znaczy takim pomysłem, który zagwarantuje prawo do posiadania własnego państwa zarówno Izraelczykom, jak i Palestyńczykom. Nie ma co do tego tajemnicy, to jest stanowisko zdecydowanej większości państw na świecie. My jednoznacznie potępiamy terroryzm Hamasu, terroryzm innych organizacji. Tutaj też wątpliwości żadnych nie ma. Sprzeciwiamy się jednocześnie tym działaniom, które są wymierzone w ludność cywilną palestyńską. Jeżeli Izrael czy jakiekolwiek inne państwo łamie prawo międzynarodowe, my też nie powstrzymujemy się przed krytyką, przed potępianiem tego.
I tak, drodzy Państwo, Poranek Wnet trwa. Ja tak naprawdę przyszłam tylko, żeby podziękować już tym z Państwa, którzy dołączyli do naszego Patronite i pana ministra, skoro mamy tutaj na miejscu, chcielibyśmy też zachęcić do tego, aby był razem z nami. To jest pewna nowa formuła, w którą wchodzi Radio Wnet. Mamy media, które są fajne, które są chętnie słuchane, a teraz po prostu chcemy namówić słuchaczy do tego, aby wsparli nas taką comiesięczną kwotą. Pan minister też często jest naszym gościem, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Rozmawiamy i z politykami, i z ekspertami ze świata, no i abyśmy mogli swobodnie robić to dalej, o tego rodzaju wsparcie Państwa prosimy.
Ja serdecznie również zachęcam, no, mi jest trochę niezręcznie jako politykowi wchodzić w rolę sponsora mediów, no bo potem to
oczywiście, ja dlatego nie namawiamy pana ministra
do niezależności i braku konfliktu interesów, ale zachęcam serdecznie oczywiście wszystkich. Ja zawsze to powtarzam każdemu, z kim rozmawiam, że państwa stacja jest dość wyjątkowa na naszym rynku, bo w dużym stopniu skupia się właśnie na kwestiach międzynarodowych, a to jest sprawa, która właśnie w polskich mediach jest często nieobecna. I to niedobrze, bo więcej mediów powinno być właśnie tak jak Radio Wnet skupione też na tych sprawach, które się dzieją trochę poza naszymi granicami. Nie tylko kopiować depesze z Associated Press czy z innych światowych agencji, ale też wykonywać własną pracę dziennikarską, tak jak Państwo to robicie. Tak więc bardzo doceniam i bardzo zachęcam do słuchania i do wspierania.
To między innymi dzięki Jaśminie Nowak, która nie lubi zaglądać za kulisy, tak jak Łukasz Jankowski za kulisy polskiej polityki, tylko woli opowiadać o tym, co dzieje się na wielkim naszym świecie, co dzieje się w geopolityce. Dzisiaj po godzinie 9:00 Studio Tajpej, jutro osobiście będzie tutaj nasz gospodarz studia Bejrut.
Kazimierz
Gajowy przyjedzie do Warszawy i tak będziemy opowiadać, a Paweł Bobołowicz właśnie dojechał do Kijowa i od jutra razem z Dmytro Antoniukiem będą opowiadać, od dzisiaj, od 9:30 będą opowiadać, co dzieje się na Ukrainie. Czy jakieś rozmowy jeszcze są między rządem polskim a rządem izraelskim czy Palestyńczykami na temat tych Polaków, którzy pozostają w strefie Gazy?
Tak, te rozmowy są cały czas. My w zasadzie każdego dnia jesteśmy z nimi w kontakcie bieżącym, operacyjnym i również na poziomie ministerstwa. Ta sytuacja jest niestety bardzo trudna i tutaj ja nie chcę wchodzić też bardzo mocno w szczegóły, bo priorytetem jest skuteczność. Natomiast te osoby, które się ze strefy Gazy nie mogą wydostać, to po prostu wynika z pewnych indywidualnych powodów, które wskazał Izrael w stosunku do tych osób. Tyle mogę na ten temat powiedzieć, natomiast cały czas pracujemy nad tym, żeby tą sytuację zmienić.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, patronite.pl, ukośnik Radio Wnet. Teraz prosimy o wsparcie. Za chwilę wiadomości po wiadomościach Studio Tajpej i rozmowa też z panem Mateuszem Górskim, który jest dyrektorem w Patronite. Zobaczymy, jak to się wszystko tam układa.
A będzie układało się dobrze. Janek Jagodziński zrealizował program, wydała Ksenia Parmańczuk, Małgorzata Kleszcz. Bardzo serdecznie dziękujemy i za kilka chwil po wiadomościach Studio Tajpej, więc koniecznie bądźcie Państwo razem z nami.